zapraszam na katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja i z Państwem rozmawiać po katechezie będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor doktor habilitowany Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego. Jak zawsze na początku prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Na antenie Radia Maryja bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza biskupa profesora doktora habilitowanego Ignacego Deca, pasterza Kościoła Świdnickiego. Witamy serdecznie, Ekscelencjo.
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Ekscelencjo, prosimy o wygłoszenie dzisiejszej katechezy i także o spotkanie telefoniczne ze słuchaczami Radia Maryja.
Chętnie. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Pozdrawiam w szczególności rodzinę Radia Maryja i wszystkich, do których docierają te słowa. Dzisiaj we Wrocławiu gościmy Jego Eminencję księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej. Bardzo serdecznie go na polskiej ziemi, tu na Dolnym Śląsku pozdrawiamy. Zapraszam wszystkich drogich słuchaczy do przyjęcia dzisiejszej radiowej katechezy. Jesteśmy w połowie listopada, w kościele trwa wzmożona modlitwa za zmarłych. Przed trzema dniami obchodziliśmy nasze narodowe święto, 91. rocznicę odzyskania niepodległości. Święto to odnawia w nas poczucie patriotyzmu i skłania do zadumy nad ojczyzną i nad narodem. Sługa Boży Jan Paweł II, przemawiając 3 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie, powiedział: Ojczyzna jest darem i jest równocześnie zadaniem. W tym stwierdzeniu jest zawarta bogata prawda o ojczyźnie. Ojczyzna jest darem, na ten dar składają się całe jej dzieje, wspólna przeszłość, wiara, ludzie święci, bohaterowie narodowi, obyczaje, język, pomniki kultury, literatura, sztuka, nauka. Ojczyzna to ziemia i groby, jak głosi napis na bramie cmentarza w Zakopanem. Ojczyzna to także zadanie. Sprowadza się ono do wysiłku na rzecz pomnażania dobra wspólnego narodu, a w razie potrzeby do obrony jej niepodległości i suwerenności, innymi słowy, do praktykowania miłości do ojczyzny. Nasze zadania wobec ojczyzny i narodu chciałbym dzisiaj w tej katechezie zaprezentować w oparciu o 5 prawd Polaków spod znaku rodła. Na początku przypomnę, że 5 prawd Polaków zostało uchwalonych i uroczyście proklamowanych w niedzielę 6 marca 1938 roku w największej sali teatralnej w Berlinie w czasie Kongresu Związku Polaków w Niemczech w 15-lecie istnienia tegoż związku, obecności prawie 6 tysięcy przedstawicieli Polaków w Niemczech. Prawdy te brzmią. Jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. I prawda piąta, Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Godne jest podkreślenia, że iż prawdy te, jak wówczas oznajmiono, nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale z najprostszych serc ludu polskiego wydobyte są i zostały skierowane do wszystkich serc Polski w świecie. Niektórzy historycy przyrównują ich rangę do Konstytucji 3 maja z roku 1791. W każdym razie prawdy te są ewenementem wielkiego patriotyzmu Polaków, którzy doczekali się niepodległego, odrodzonego państwa polskiego, ale w wyniku dziejowych losów mieszkali i działali za ówczesną zachodnią i północną granicą Polski. Historia pokazała, że pomogły one przetrwać naszym rodakom trudny czas prześladowań i szykan płynących ze strony przedstawicieli niemieckiego nacjonalizmu. Po przeszło 70 latach od ich uchwalenia i proklamowania można powiedzieć, że nadal zachowują swoją aktualność i mogą stanowić wspaniałą lekcję patriotyzmu dla dzisiejszych Polaków będących na emigracji, a także dla rodaków mieszkających w ojczystym kraju. Czasem bywa tak, że Polacy na emigracji lepiej czują ojczyznę, aniżeli ci, którzy przebywają w kraju. Przekonujemy się o tym, gdy odwiedzamy skupiska polonijne za granicą, na przykład gdy uczestniczymy w pielgrzymce Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej do amerykańskiej Częstochowy. Wskażmy teraz na zawartość treściową i aktualność poszczególnych prawd, które przed chwilą przypomniałem. Uwydatnijmy ich uniwersalne przesłanie. A więc prawda pierwsza, jesteśmy Polakami. Stwierdzenie to pojawiło się już w roku 1922 przy organizowaniu Związku Polaków w Niemczech. Rzeczpospolita Polska odzyskała państwowość, pojawiła się podobnie na mapie Europy. Okazało się jednak, że około 1,5 miliona Polaków znalazło się w granicach III Rzeszy. Byli to Ślązacy, Warmiacy, Mazurzy, Kaszubi, Luboszanie, emigranci na ziemiach puławskich, Westfalii i Nadrenii. Potrzebne było jakieś hasło jednoczące, by się zorganizować i wspólnie zabiegać o prawa mniejszości narodowej. Sformułowano hasło jesteśmy Polakami. Czas pokazał, że pomogło ono zachować tożsamość narodową naszym rodakom na obczyźnie u zachodnich sąsiadów. W latach II wojny światowej pojawiło się nowe, poważniejsze zagrożenie dla Polaków. Naród nasz został skazany na eksterminację. Nasi najeźdźcy z zachodu i wschodu traktowali nas jak zwierzęta, jako istoty niższe, pozbawione ludzkich praw. Po zakończeniu wojny zjawiło się kolejne zagrożenie. Polacy zostali poddani pod wpływ ateistycznej, nieprzyjaznej nam kultury sowieckiej. Usiłowano z nas zrobić ateistów, ludzi bez religii i bezmoralności. Także Zachód traktował nas po macoszemu, jako naród drugiej kategorii, jako tak zwany drugi świat, po pierwszym świecie zachodnim i przed trzecim światem afrykańskim. Jeszcze dzisiaj bywa tak, że gdy na Zachodzie przyznajemy się, że jesteśmy Polakami, odczuwamy niekiedy, że niektórzy patrzą na nas z góry, nawet z lekceważeniem. Dzisiaj w prasie krajowej i zagranicznej znajdujemy artykuły o polskim nacjonalizmie. W mediach i publikacjach liberalnych unika się pojęcia narodu. Mówi się raczej o społeczeństwie, państwie. Mówienie o narodzie traktuje się niekiedy jako przejaw nacjonalizmu. Zwolennicy skrajnego globalizmu mówią, że należy wynarodawiać społeczeństwa. Nasi euroentuzjaści nazywają się najpierw Europejczykami, a potem Polakami. Globaliści w imię kosmopolityzmu dążą, jeśli już nie do wyniszczania, to przynajmniej do osłabienia narodowych kultur. Przestają mówić o prawach narodów, o ich ojczyznach. Są to bardzo niebezpieczne poczynania. Godzą one tak naprawdę w podstawowe prawa człowieka. Wiemy bowiem, że nie wolno odbierać człowiekowi jego własnej ojczyzny i rodzimej kultury. Człowiek nie może być bezdomny, nie może być włóczęgą, ale potrzebuje zakorzenienia w narodzie, w jego kulturze, obyczajach, religii. Stąd też prawdziwy patriota mówi: jestem najpierw Polakiem, a potem Europejczykiem czy kosmopolitą. Jako chrześcijanie, Polacy, potrafimy odróżniać nacjonalizm od patriotyzmu. Patriotyzm to cnota, to właściwa miłość do ojczyzny. Nacjonalizm to miłość zwyrodniała. Nacjonalizm, a jeszcze bardziej szowinizm, bierze się z nienawiści. Patriotyzm zaś z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnoty kultury, historii. Innym aktualnym i niekorzystnym trendem dla Polski jest pozbawianie Polaków polskiego obywatelstwa. Nasi rodacy pozbawieni obywatelstwa tracą w jakiejś mierze prawo do swego narodu, do państwa polskiego i do narodowej kultury. Wobec tych zagrożeń, różnych zagrożeń, prawda spod znaku rodła jesteśmy Polakami, zachowuje szczególną aktualność. Chcemy się cieszyć, że jesteśmy Polakami i być z tego dumni, bez pogardy dla obywateli innych narodów, ale także bez kompleksów wobec nich. Zauważmy, największy Polak w dziejach naszego narodu, Jan Paweł II, zawsze przyznawał się, że jest Polakiem i poczytywał to sobie za wielki zaszczyt. Przechodzimy do prawdy drugiej, która brzmi: wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polacy jako naród oparli swoją wiarę na chrześcijaństwie zachodnim, na katolicyzmie. Zachowywali zawsze jedność ze Stolicą Apostolską. Przez wieki powtarzano słowa Polonia semper fidelis, Polska zawsze wierna. Naszego przywiązania do katolicyzmu nie zdołali zniszczyć ani osłabić zaborcy. To oni od samego początku usiłowali nas wynarodowić, zabić w nas polskość, narzucali także nam swoją wiarę i religię. Rosjanie ciągnęli nas ku prawosławiu. Niemcy propagowali protestantyzm. W tradycji polskiej obowiązywała zasada wolności sumienia. Nie jestem panem waszych sumień, mówił nasz król Zygmunt August. Polska, wierna katolicyzmowi, odznaczała się dużą tolerancją dla innowierców. Do tolerancyjnej Polski ciągnęli Żydzi, Arianie, Tatarzy, Ukraińcy i inne nacje narodowe. W Polsce nie było stosów dla innowierców, w przeciwieństwie do innych krajów. W czasach niewoli, w okresie powstań narodowych i okupacji, szczególną rolę w zachowaniu katolickości i polskości naszego narodu odegrała rodzina. Rodzina Bogiem silna, rodzina silna patriotyzmem. Właśnie ona była bastionem katolickiej wiary i ostoją zdrowego patriotyzmu. Po II wojnie światowej zaprowadzano w Polsce ateizm i to metodą administracyjną. Był to towar importowany ze wschodu, który bardzo ranił polską duszę. Naród pod przewodnictwem Kościoła katolickiego stanął w obronie wiary. Siłą i ostoją naszej narodowej tożsamości stała się przynależność do Kościoła katolickiego. Dzisiaj w świecie zachodnim panoszy się postmodernizm, szerzy się sekularyzacja, odżywają oświeceniowe, antychrześcijańskie hasła i postulaty usuwania religii z życia publicznego i ograniczenia jej do sfery czysto prywatnej. Zostaliśmy ostatnio zbulwersowani decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, iż wieszanie krzyży w klasach narusza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz wolność religijną uczniów. Dobrze, że orzeczenie to wywołało falę protestów w wielu środowiskach katolickich. Wiele razy nas zapewniano, że Unia Europejska nie będzie się mieszać do spraw moralnych i religijnych. A widzimy, że jest inaczej. I to nas niepokoi. Któż z nas nie słyszał o haśle nagłaśnianym na Zachodzie i także u nas po części już? Żyjmy tak, jakby Boga nie było. Jakby Bóg nie istniał. Trendy te płyną z Zachodu. Naszą obroną może być mocne przywiązanie do kultury narodowej, która jest chrześcijańska. Przywiązanie do wiary naszych ojców. Przywiązanie do Kościoła katolickiego. Nasza wyjątkowość, nasza siła to katolicyzm. Tylko przez katolicyzm możemy odzyskać siłę i budować lepsze jutro naszej ojczyzny. Mamy tu na myśli nie tylko katolicyzm jako zespół wierzeń, praw religijnych, ale jako rodzaj kultury przenikniętej pierwiastkami chrześcijańskimi. Chcemy to przypominać rządzącym i partiom politycznym, tym, którzy ulegają dzisiaj często modnym hasłom liberalistycznym, nihilistycznym. Dobrą przyszłość narodu i państwa trzeba budować na wierze naszych ojców. I tę wiarę ojców trzeba przekazywać młodemu pokoleniu jako wielki życiowy skarb, jako wielkie wiano, którego nie wolno zgubić. Nikt jeszcze w dziejach ludzkości nie żałował, że słuchał Pana Boga, że zachowywał Jego prawo. Otwarcie się na Pana Boga, oddawanie Mu chwały przez wiarę, modlitwę i dobre postępowanie, co jest równoznaczne z dążeniem do świętości, jest gwarancją naszej ziemskiej pomyślności i zadatkiem na szczęśliwą wieczność. Zatem warto realizować postulat, tę drugą prawdę, pod znaku rodła, wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Przechodzimy do prawdy trzeciej, która brzmi: Polak Polakowi bratem. Prawda ta łączy się jakoś z naszymi narodowymi wadami. Mówił o nich tak często prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński. W jasnogórskich ślubach narodu było zawarte przyrzeczenie do walki z wadami narodowymi. Jan Długosz kiedyś napisał, że Polaków charakteryzuje bezinteresowna zawiść. W naszej historii nasi wrogowie nas próbowali dzielić, by nas zniewalać i nami rządzić. Dzisiaj też pojawiają się nowe próby dzielenia naszego narodu. Byliśmy świadkami tych prób w okresie powojennym. Musimy w nas samych odnaleźć źródło jedności i solidarności. Pierwszym krokiem do tego jest odnaleźć w drugim Polaku brata. Polak, nasz brat. To hasło aktualne, godne realizowania. W każdym czasie i w każdej sytuacji. Napawają nas radością informacje o tym, jak Polacy pomagają sobie na emigracji, jak podają rękę słabszemu, zaginionemu bratu. Ale martwią nas także wieści o wzajemnej zazdrości czy przypadki znieczulicy, braku wrażliwości na biedę czy nieporadność drugich. Zdarza się to czasem przy poszukiwaniu pracy, mieszkania czy przy załatwianiu jakichś trudnych spraw. Także w środowisku naszego życia bywa tak, że jesteśmy zbudowani czyjąś bezinteresownością, chęcią pomocy, ale niestety zdarzają się i przypadki znieczulicy, zostawiania nas samym sobie w nieszczęściu, w potrzebie. Podobne uczucia pozytywne i negatywne rodzą się w nas przy obserwacji polskiego życia politycznego. Nie widać za często postawy braterstwa wśród członków partii politycznych. W wielu przypadkach chodzi o to, by przeciwnikowi politycznemu dołożyć, by go skompromitować, zdołować, upokorzyć. Przy takim podejściu zwykle interes osobisty, partyjny bierze górę nad interesem narodowym. Wątpliwe dobro osobiste stawia się wyżej, aniżeli dobro wspólne narodu i państwa. I to jest przedmiotem naszego niepokoju, a zarazem i przedmiotem naszej modlitwy, by sytuacja mogła się zmienić. Polak Polakowi bratem. To także hasło dla nas wszystkich na każdy czas i na każdą sytuację. Przechodzimy do prawdy czwartej, która brzmi: co dzień Polak narodowi służy. Służba narodowi to działalność na rzecz obrony i promocji wspólnego dobra. Dzisiaj mówi się częściej o służbie państwu, a nie narodowi, a przecież człowiek najlepiej rozwija się i wychowuje we własnym narodzie. Bolejemy nad tym, że wybrani przez nas politycy, parlamentarzyści, przynajmniej niektórzy, tak szybko zapominają o powierzonej im przez naród misji, misji służenia dobru wspólnemu. Że niekiedy, jak już nadmieniłem, interes własny czy własnej partii przedkładają nad interes narodu. Dawniej o wielu społecznych zawodach mówiło się jako o służbie. Do dzisiaj jeszcze funkcjonują określenia służba zdrowia, służba wojskowa, służby porządkowe. Kolejarze nie mówili, że idą do pracy, ale że idą na służbę. W tym kontekście warto też przypomnieć, że słowo minister oznacza sługę, a więc kogoś, kto służy. Powinna to być służba dla drugich, dla dobra narodu. Trzeba by o to zabiegać, by Polakom lepiej się wiodło w ich własnej ojczyźnie, by nie musieli wyjeżdżać za chlebem i za pracą za granicę. Przecież Polacy, którzy tyle walczyli o wolność naszą i waszą na tylu frontach ostatnich wojen, są tego warci i godni, by nie byli nadal upokarzani, by nie byli parobkami. Postawa służebna rządzących i każdego z nas mogłaby wiele zmienić na lepsze. Jest nam rzeczywiście potrzebny dzisiaj narodowy zryw, by naprawdę działać i żyć dla dobra drugich, dla dobra narodu. A jest to możliwe jedynie przez autentyczną braterską służbę. Warto w tym kontekście przypomnieć wypowiedź księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego z ostatnich miesięcy jego życia. Prymas tysiąclecia powiedział pewnego dnia: tak często słyszy się zdanie, piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę. Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki, ale to trwa krótko. Większym nieraz bohaterstwem jest żyć, trwać, wytrzymać całe lata. Wytrwać dla ojczyzny, nabrać zaufania do niej, mieć gotowość oddania jej wszystkiego z siebie. Jakże ważna jest świadomość, że jesteśmy na służbie temu narodowi, który przez całe wieki przygotowywał nam ojczystą ziemię, na której nam wypadło dziś żyć. Jesteśmy z tym narodem tak bardzo związani. Słowa te nie wymagają komentarza. Co dzień Polak narodowi służy. To bardzo ważna dyrektywa patriotyczna. I dochodzimy do prawdy piątej, ostatniej, która brzmi: Polska, matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. Prawda ta ma ciekawy rodowód. Oto 17-letni chłopak, urodzony w Westfalii, pojechał po raz pierwszy do krewnych w Polsce. Wrócił po tygodniu i zatrzymał się w Berlinie, gdzie prosił w centrali Związku Polaków w Niemczech o opiekę przed gniewem ojca, bowiem uderzył w twarz swego stryja za to, że ten się źle o Polsce wyrażał. A przecież, mówił chłopiec, Polska to matka nasza, a o matce nie mówi się źle. Tę prawdę piątą spod znaku rodła uwydatnił nam przepięknie, wprost, wzruszająco sługa Boży Jan Paweł II, Jan Paweł Wielki. W przemówieniu powitalnym na rozpoczęcie drugiej pielgrzymki do ojczyzny 16 czerwca 1983 roku mówił do nas w Warszawie na Okęciu. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Słowa te zdecydował ostatnio Ojciec Święty Benedykt XVI we środę 11 listopada w czasie audiencji ogólnej, gdy składał nam życzenia z okazji święta niepodległości. Urzekają nas te słowa Ojca Świętego, największego z rodu Polaków, w którym kryje się tyleż miłości do ojczyzny. Słowa, w których jest zawarte wezwanie do nas, abyśmy ojczyznę zawsze traktowali jako matkę, ją miłowali i dla niej żyli. O matce nie wolno mówić źle. Niestety słyszymy niekiedy złe mówienie o Polsce i to z ust Polaków. Słychać takie głosy na polskiej nawet ziemi i na obczyźnie. Niekiedy słowo Polska zastępuje się słowem ten kraj. W tym kraju żyje się źle, z tego kraju trzeba uciekać, w tym kraju nie można się niczego dorobić, w tym kraju jest bałagan. Po co mi taki kraj? Źle o Polsce mówią niektórzy emigranci, którzy próbują niekiedy usprawiedliwiać swój wyjazd z ojczyzny. Mówią, że w Polsce się tyle nie zarabia, że w Polsce nie ma takich dróg, że w Polsce się pije, kradnie, bałagani i tak dalej. Tego rodzaju mówienie jest wielkim nietaktem. O Polsce, tak jak o matce, nie powinno się mówić źle. Matka może być czasem zagubiona, czasem nawet zła. Może mieć jakieś słabości, wady, braki, ale dobre dziecko nie będzie nigdy mówić źle o takiej matce. Matka, jakakolwiek by była, jest dla dziecka zawsze wielkim darem. Ojczyzna jako matka też jest wielkim darem dla człowieka. Daje bowiem człowiekowi zakorzenienie w historię, ziemię, kulturę, przyrodę. Ojczyzna jest domem umożliwiającym człowiekowi rozwój. O ile związek dziecka z matką jest naturalny, o tyle miłości do ojczyzny trzeba się uczyć. I to uczyć się każdego dnia. Gdy z matką jest źle, tym bardziej się ją kocha. Gdy z ojczyzną jest źle, nie pluje się na nią i nie narzeka, nie ucieka się z niej. ale tym bardziej się ją kocha. Wszelkie nieszczęścia ojczyzny są okazją do większej miłości względem niej. I drodzy słuchacze, przychodzi czas zakończenia. Przypomniane prawdy spod znaku rodła mają uniwersalne przesłanie. Zachowują aktualność na każdy czas. Są wyrazem wiary, przywiązania do Pana Boga i do Kościoła. Są przejawem wielkiego, zdrowego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Powinny być często przypominane zarówno młodemu, jak i starszemu pokoleniu. Niekiedy narzekamy dzisiaj na brak patriotyzmu w młodym pokoleniu. Żeby być w prawdzie, trzeba powiedzieć, że winę za to ponosi przynajmniej jakiejś części, niestety, i starsze pokolenie. Wszelkie kryzysy dzieci i młodzieży są bowiem zwykle poprzedzane jeszcze większym kryzysem dorosłych. Niedojrzałe postawy dzieci i młodzieży są często wręcz odbiciem lustrzanym słabości i błędów ludzi dorosłych. To przecież nie dzieci czy młodzież, lecz dorośli wymyślają toksyczne ideologie o wychowaniu bez stresów, o prawach bez obowiązków, o szkole neutralnej światopoglądowo, o spontanicznej samorealizacji, o nacjonalizmie, o fundamentalizmie, o aborcji, o środkach antykoncepcyjnych itd. Wydaje się, że wielkim dzisiejszym problemem jest brak kompetentnych, naprawdę mądrych, rozmodlonych, szlachetnych wychowawców. W chorej kulturze po nowoczesności młodym ludziom jest trudniej dorastać do ich własnych marzeń, często z winy wielu dorosłych. Pisał o tym niedawno ksiądz profesor Drzewiecki. Trzeba także ubolewać, że w mediach najgłośniej wypowiadają się cynicy i niestety demoralizatorzy. Winniśmy więc wiele czynić, by w naszych rodzinach, świątyniach, szkołach, na spotkaniach oficjalnych i towarzyskich, by prezentować postawy zdrowego patriotyzmu. Między innymi także tego spod znaku rodła. 5 praw Polaków spod znaku rodła to niezwykle aktualny i bardzo uniwersalny, religijny, patriotyczny program na budowanie lepszego jutra naszej Matki Ojczyzny, Polski, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Państwu przypomnę, że dzisiejszą katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie na antenie Radia Maria wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor doktor habilitowany Ignacy Dec, pasterz Kościoła Świdnickiego.